Rodzina Jakuba osiedliła się w Egipcie z powodu klęski głodu, która dotknęła Kanaan i wiele innych rejonów ówczesnego świata. Egipcjanie także cierpieli głód, ale dzięki zapasom zboża poczynionym przez Józefa mieli większe szanse przetrwania globalnej katastrofy. Jakub i jego rodzina zamieszkali w najbardziej żyznej ziemi Egiptu, w ziemi Goszen. Józef, jako rządca Egiptu, zapewniał swoim krewnym wystarczające dostawy żywności. Rodzina Jakuba była więc bezpieczna. Tymczasem klęska głodu narastała. 47 rozdział Księgi Rodzaju opowiada o życiu rodziny Jakuba i o rządach Józefa w Egipcie w trudnych latach głodu. Najpierw czytamy o spotkaniu Jakuba i braci Józefa z Faraonem. Poprzedni rozdział Księgi Rodzaju opowiadał o przybyciu rodziny Jakuba do Egiptu. Teraz dowiemy się, jak Faraon przywitał krewnych Józefa. Od początku 47 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Józef, wszedłszy do Faraona, oznajmił mu: ojciec mój i moi bracia z trzodami, bydłem i całym ich dobytkiem przybyli z ziemi Kanaan i są już w kraju Goszen. Po czym Józef przedstawił Faraonowi 5 swoich braci, których zabrał z sobą. Józef zabrał na audiencję u Faraona tylko 5 swoich braci, a reszta jego rodziny pozostała w kraju Goszen. Faraon zapytał jego braci: jakie jest wasze zajęcie? Odpowiedzieli mu: pasterzami trzód jesteśmy, zarówno my, słudzy twoi, jak i nasi przodkowie. Mówiliśmy już wcześniej, że hodowla owiec i bydła nie cieszyła się w Egipcie zbytnią popularnością. Wypasanie trzód było rzadkością. To stwarzało Izraelitom szansę zajęcia się hodowlą w Egipcie na dużą skalę. Czytamy dalej. Mówili do Faraona: przybyliśmy, aby się zatrzymać jako przychodnie w tym kraju, gdyż brakuje paszy dla trzód twoich sług, tak ciężki jest głód w ziemi Kanaan. Niechaj więc teraz zamieszkają słudzy twoi w Goszen. Faraon rzekł do Józefa: ojciec twój i twoi bracia przybyli do ciebie. Cały kraj egipski stoi przed tobą otworem. W najbardziej żyznej jego części osiedl twego ojca i twych braci. Niechaj więc zamieszkają w kraju Goszen. Jeśli zaś wiesz, że są wśród nich ludzie dzielni, uczyń ich zarządcami mojego żywego dobytku. Niech czuwają nad moimi trzodami. Usłyszawszy, że Izraelici są doświadczonymi pasterzami od wielu pokoleń, Faraon powierzył im pieczę także nad swoimi trzodami. Faraon obdarzył pełnym zaufaniem Józefa i nie zawiódł się. Teraz więc chętnie powierzył braciom Józefa opiekę nad swoimi stadami owiec i bydła. Była to bardzo korzystna sytuacja dla całej rodziny Jakuba. Zamieszkali w najbardziej żyznej ziemi Egiptu, w kraju Goszen, gdzie mogli rozwijać hodowlę trzód Faraona i mogli troszczyć się także o własne trzody. Oznaczało to, że ród Jakuba Izraela przetrwa bezpiecznie najtrudniejsze lata głodu, a potem nastaną dla Izraelitów lata pomyślności, lata pokoju i szybkiego rozwoju. Po przedstawieniu swoich braci Józef przyprowadził do Faraona swego sędziwego ojca Jakuba. Od 7 wiersza 47 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: potem Józef przyprowadził swego ojca, Jakuba, i przedstawił go Faraonowi. A Jakub złożył Faraonowi życzenia pomyślności. W tekście oryginalnym czytamy, że Jakub błogosławił Faraona. Jakub błogosławi Faraona. To niezwykły i piękny obraz. Według ludzkich miar Jakub był kimś mniejszym niż Faraon. Był uchodźcą, uciekinierem przed głodem. Przybył do kraju Faraona, licząc na to, że otrzyma tu żywność i mieszkanie. Gdy więc stanął przed Faraonem, czy nie powinien się przypochlebiać władcy Egiptu? Postąpił zupełnie inaczej. Błogosławił Faraona. W liście do Hebrajczyków czytamy: Nie ma zaś żadnej wątpliwości, że mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego. Mimo że Egipt był wówczas najsilniejszym państwem, a faraon władcą tego wielkiego państwa, Jakub nie traci w obecności faraona poczucia swojej właściwej pozycji. Jakub jest sługą Boga. Stoi za nim autorytet męża Bożego. Dlatego błogosławi faraona, będąc w sensie duchowym kimś o wiele wyższym od faraona. Jakub Izrael składa w ten sposób świadectwo o jedynym żywym, prawdziwym Bogu. Dalej czytamy: Faraon zapytał go: ile lat życia sobie liczysz? Jakub odpowiedział faraonowi: liczba lat mego pielgrzymowania 130. Niezbyt długie i smutne były lata mego życia. Nie są one tak długie, jak lata pielgrzymowania mych przodków. Wyczuwamy w tych słowach Jakuba skromność i łagodność. Jakub mógłby wykorzystać zainteresowanie faraona i opowiadać długo o swoich 130 latach życia. Mógłby opowiadać o wszystkim, co osiągnął, o swojej zamożności, o swoim autorytecie w Kanaanie, o tym, że przemawiał do niego żywy Bóg. Być może kiedyś Jakub zachowałby się właśnie tak. Z natury był człowiekiem ambitnym, samolubnym, przebiegłym i chciwym. Gdyby nie to, że Bóg go przemienił, Jakub mógłby ulec pokusie, żeby wykorzystać dogodną sytuację jako ojciec rządcy Egiptu, Józefa, i gość honorowy, wyraźnie podziwiającego go faraona. Ale Jakub nie myśli o sławie, o przyjmowaniu wyrazów podziwu albo jakichkolwiek przywilejach, zaszczytach czy korzyściach własnych. Jakub stwierdza, że 130 lat, które przeżył, to żaden powód do dumy czy chwały. Mówi, że były to lata doświadczeń, poprzez które musiał być kształtowany, ociosywany. Jakub stwierdza skromnie: lata mojego życia nie są tak długie jak lata pielgrzymowania moich przodków. Rzeczywiście, Abraham i Izaak żyli dłużej. Jakub porównuje się do swojego ojca i dziadka i stwierdza, że nie dorasta do ich poziomu. Tak, Bóg zmienił Jakuba. Jest on teraz człowiekiem dojrzałym, skromnym i łagodnym. Na koniec jeszcze raz błogosławi faraona i odchodzi. Usuwa się w cień. Nie walczy o przywileje. Będzie żył w Egipcie życiem prostym, skromnym, jeszcze przez 17 lat. Będzie człowiekiem pełnym pokoju i miłości. Wspaniały jest ten obraz końcowego okresu życia Jakuba, człowieka, którego przemienił, uformował Bóg, z którego Bóg uczynił Bożego księcia Izraela. Dalej od 11 wiersza 47 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Józef osiedlił ojca i braci, dając im posiadłość w najbardziej żyznej części Egiptu, w ziemi Ramses, jak mu polecił faraon. Ziemia Ramses to inna nazwa ziemi Goszen. Tam, na polecenie faraona, Józef osiedlił swego ojca i braci. Czytamy dalej: i zaopatrywał ojca i braci i całą rodzinę swego ojca w żywność stosownie do liczby dzieci. Józef zaopatrywał swoją rodzinę w żywność. Było to bardzo pomocne, gdyż w Egipcie narastała klęska głodu. Dalej czytamy: w całym kraju nie było żywności, toteż nastał bardzo ciężki głód. Ziemie Egiptu i Kanaanu były wyczerpane skutkiem głodu. Biblia wymienia Kanaan i Egipt jako rejony objęte klęską głodu, bo te ziemie z punktu widzenia biblijnej opowieści są najbardziej istotne. Głód dotknął jednak cały Bliski Wschód oraz cały kontynent afrykański. Skoro nawet najbardziej urodzajne ziemie leżące nad Nilem, największą rzeką Afryki, nie przynosiły plonów, klęska głodu dotknęła z pewnością cały kontynent. Ziemia nie rodziła zboża. Znajdowało się ono jedynie w spichlerzach Egiptu. Czytamy dalej w wierszu 14. Józef zaś gromadził wówczas wszystkie pieniądze, jakie znajdowały się w Egipcie i Kanaanie, za zboże, które kupowano, i pieniądze te oddawał do pałacu faraona. Niektórzy komentatorzy krytycznie oceniają to postępowanie Józefa. Musimy jednak pamiętać, że Józef działał jako rządca Egiptu, nie dla własnych korzyści, lecz dla faraona. Józef oddawał pieniądze, które płacono za zboże, do pałacu faraona. Józef niczego nie czynił pod przymusem, a jego zapobiegliwość uratowała życie wielu ludziom, którzy w przeciwnym wypadku umarliby z głodu. O rządach Józefa w Egipcie w latach głodu czytamy dalej od wiersza 15. W końcu wyczerpały się pieniądze mieszkańcom Egiptu i Kanaanu i wtedy wszyscy Egipcjanie przychodzili do Józefa, prosząc go: daj nam chleba, czyż mamy umrzeć na twoich oczach? Nie mamy już bowiem pieniędzy. A Józef mówił: jeśli nie macie pieniędzy, sprowadźcie wasz żywy dobytek, a dam wam za niego zboże. Sprowadzili więc swój żywy dobytek do Józefa i on dawał im żywność w zamian za konie, za stada owiec i wołów oraz za osły. I tak w owym roku żywił ich w zamian za cały ich żywy dobytek. A gdy ten rok upłynął, przyszli w następnym i oznajmili mu: nie mamy co ukrywać przed tobą, panie mój, że gdy już wyczerpały się nam pieniądze i gdy stada nasze są u ciebie, nie pozostało nam nic, co moglibyśmy dać tobie, oprócz nas samych i naszej ziemi. Dlaczego na twoich oczach mamy zginąć, my i nasza ziemia? Kup więc nas i ziemię naszą za chleb. Będziemy niewolnikami faraona, a nasza ziemia jego własnością. Byleś nam dał ziarno do siewu, a przetrwamy, nie pomrzemy i ziemia nasza nie będzie leżała odłogiem. Józef wykupił więc wszystkie grunty w Egipcie dla faraona. Każdy bowiem Egipcjanin sprzedał swe pole, gdyż głód był coraz większy. Tak więc ziemia stała się własnością faraona. Bez wątpienia klęska głodu była w tamtym czasie bardzo dotkliwa. Zwróćmy uwagę, co Józef uczynił na koniec. Czytamy od 23 wiersza. Potem Józef przemówił do ludności: oto dzisiaj nabyłem was i waszą ziemię dla faraona. Macie tu ziarno, obsiejcie ziemię, a gdy nadejdą żniwa, oddacie piątą część plonów faraonowi, cztery zaś części zostawicie sobie na obsianie pola i na wyżywienie dla was, dla waszych domowników i dla waszej dziatwy. Józef wiedział, że głód skończy się za rok i dał ludziom ziarno, aby obsiali pola. Z plonów mieli oni oddać piątą część faraonowi, a większość, cztery piąte, miały im służyć jako pokarm, jako ziarno na przyszłe zasiewy. Odpowiedzieli: zachowałeś nas przy życiu, obyś nas darzył życzliwością, panie nasz, a my będziemy niewolnikami faraona. Ludzie byli szczęśliwi, że ocaleli i że głód się już kończy. Byli też zachęceni tym, że mimo poddaństwa względem faraona będą mogli zdecydowaną większość plonów zachować dla siebie. Widzimy, że postępowanie Józefa było mądre i przyniosło ocalenie wielu ludziom. W końcowej części 47 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Izrael zamieszkał w Egipcie, w kraju Goszen. Wzięli go sobie na własność, a że byli płodni, bardzo się rozmnożyli. Jakub, przeżywszy w Egipcie 17 lat, doczekał się 147 roku życia. A gdy zbliżała się śmierć Izraela, kazał wezwać swego syna Józefa i rzekł do niego: jeśli darzysz mnie życzliwością, połóż mi twą rękę pod biodro na dowód twojej wiernej miłości, że nie pogrzebiesz mnie w Egipcie, ale gdy zasnę z mymi przodkami, wywieziesz mnie z Egiptu i pogrzebiesz w ich grobie. Odrzekł Józef: uczynię, jak powiedziałeś. Wtedy Izrael powiedział: przysięgnij mi. A gdy przysiągł, Izrael opadł na wezgłowie swego łoża. W czasie 17-letniego przebywania w Egipcie Jakub nie zabiegał o bogactwa, sławę. Usunął się w cień, żył w prostocie i w pokoju. Niepokoiło go tylko jedno. Wiedział, że zbliża się koniec jego życia, a nie chciał być pochowany w Egipcie. Wezwał więc Józefa i powiedział: Połóż mi twą rękę pod biodro. Był to gest towarzyszący przysiędze. I obiecaj, że nie pogrzebiesz mnie w Egipcie, ale że wywieziesz mnie stąd i pogrzebiesz w grobie moich przodków w Kanaanie. Dlaczego było to tak ważne dla Jakuba? Bo łączyło się z Bożą obietnicą, że kiedyś ziemia Kanaanu stanie się wieczną własnością dzieci Izraela. Ta Boża obietnica była radosną zapowiedzią ustanowienia mesjańskiego królestwa w czasach eschatologicznych. Dlatego Jakub chce być pogrzebany w ziemi obiecanej, tam gdzie spoczęli jego przodkowie, Abraham, Izaak. Sędziwy Jakub myśli o Bożej obietnicy, o Bożym przymierzu, o nadziei zmartwychwstania. Nie ma dla niego znaczenia to, co ziemskie, doczesne. Kiedyś przywiązywał wielką wagę do dóbr materialnych. Teraz myśli o wartościach nieprzemijających, duchowych. Myśli o Bogu i o przyszłym życiu z Nim, odwiecznym Ojcem. Obyśmy także potrafili patrzeć na nasze życie z takiej perspektywy. Naszą nadzieją, celem i sensem naszego istnienia jest przecież przebywanie u boku Pana, w Jego wspaniałym królestwie. Postawa Jakuba świadczy o wielkiej przemianie, jakiej dokonał w nim Bóg. Bóg ukształtował jego charakter, jego osobowość na nowo. Bóg uczynił ze sprytnego, samolubnego Jakuba łagodnego, pełnego miłości Izraela. Pamiętamy, że kiedy przed laty Józef opowiedział Jakubowi swój sen o słońcu, księżycu i 11 gwiazdach kłaniających się mu, Jakub skarcił Józefa i powiedział: Co miałby oznaczać ten sen? Czyż ja, matka twoja i twoi bracia mielibyśmy przyjść do ciebie i oddawać ci pokłon aż do ziemi? A teraz Jakub zwraca się z miłością i łagodnością do swojego syna, prosząc: Jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, postąp ze mną z wiernością i miłością, nie pogrzeb mnie w Egipcie, lecz w Kanaanie. Jakub rozsądza teraz wszystkie sprawy w sposób duchowy. Pojmuje Boże plany, ufa Bożym obietnicom. Jakub jest mężem wiary, mężem Bożym. Jest Bożym księciem, Izraelem. Jakub Izrael daje świadectwo swojej wiary, prosząc Józefa, by pogrzebał go w ziemi obiecanej. Nadzieja zmartwychwstania wiązała się u mężów Bożych Starego Testamentu z wiarą w ustanowienie Królestwa Mesjańskiego w ziemi obiecanej. Dlatego Abraham, Izaak, Jakub, a potem Józef pragnęli, aby pochowano ich w Kanaanie. Nadzieja patriarchów Izraela zostanie spełniona, gdy Mesjasz ustanowi na ziemi swe 1000-letnie królestwo. Nasza nadzieja, nadzieja ludu Bożego Nowego Testamentu, Nowego Przymierza, nie jest związana z określonym miejscem. Wiemy, że gdziekolwiek będziemy pochowani, gdy nadejdzie Chrystus, powstaniemy do nowego życia. Zostaniemy przez Pana zabrani do Jego wiecznego królestwa.